w 80 roku miałam 30 lat. Pamiętam, był lipiec. Nie umiem powiedzieć, jaka była pogoda. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale atmosfera była straszna i nagle buchnęła wiadomość, że WSK Świdnik stoi. Myśmy się naprawdę bali, że będzie wojna, że wkroczą nasi przyjaciele ze wschodniej granicy i że tu spacyfikują sprawę całkiem zwyczajnie, że będzie jak w Czechosłowacji albo jak na Węgrzech w 1956 roku. Naprawdę myśleliśmy, że tak się może zdarzyć. Pamiętam ten strach.
Pani Barbara jest energiczną, wysoką, szczupłą kobietą o siwych włosach i często nosi pomarańczowe martensy.
To robotnicy stanęli. Stanowili trzon protestu. Kobiety, mężczyźni, ale robotnicy w wydziałach. Może dlatego, że oni jednak ciężko pracowali i najbardziej odczuwali to. Nazwaliśmy to drugą wiosną ludów. Myśmy tak nazwali. Słuchajcie, jesteśmy świadkami drugiej wiosny ludów. No to teraz wreszcie, może wreszcie coś się zmieni.
Pani Wanda ma piękne, kręcone włosy, jasne i taką bardzo przyjemną, dobroduszną twarz. Ale wciąż ma apetyt na życie i wewnątrz tli się jeszcze ogień.
A my byłyśmy jako kobiety wytrzymałe, pracowite. My kobiety mamy w sobie dużo siły. No, że myśmy miały bardzo pozytywną rolę w tym wszystkim. Chociażby ze względu na to, że no przecież człowiek musi jeść.
Pani Zofia to bardzo energiczna, starsza pani, która uwielbia nosić czerwone ubrania. Ma lekko takie popielate włosy, jasne, niebieskie oczy. Jest taka bardzo taką babką hop do przodu. Wszystkie te panie są właśnie takie przekonane do słuszności swoich działań. Utożsamiam się z siłą tych kobiet, z taką determinacją i z tym, że one sobie poradziły i radziły w bardzo trudnych okolicznościach. Ponieważ ja reprezentuję Fundację Herstory, która zajmuje się właśnie pozyskiwaniem informacji, historii, narracji z punktu widzenia kobiet. Napisałyśmy projekt właśnie w kontekście 40. rocznicy rozpoczęcia strajków, czyli lubelski lipiec 80. No nie poszłam tak na skróty, nie kontaktowałam się z Solidarnością, bo chciałam właśnie dotrzeć do kobiet, które właśnie są nieodkryte, które mogą nas nauczyć też wiele o tym, jacy jesteśmy obecnie, ale też jaka może nas przyszłość czekać. I taką główną inicjatorką, która była w stanie rozpalić pozostałych robotników i robotnice, to była pani Zofia Bartkiewicz. Ta pani już nie żyje, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczynał się strajk, miała 50 lat mniej więcej. Właściwie te strajki rozpoczęły się od podwyżki ceny tak zwanej wkładki mięsnej w bufecie.
Te strajki były w ogóle nieprzygotowywane. To znaczy oni przyszli do pracy tego 8 lipca bez zamiaru strajkowania. W ogóle nie chodziły im po głowie takie rzeczy. Sytuacja wyglądała tak, że no zobaczyli, że te ceny tego kotleta wzrosły. W ogóle ceny w bufetach zakładowych wzrosły. I jak Mirek Kaczan ogłosił, że strajkujemy, no to Zosia doszła do wniosku, że on ma rację. Przy czym, żeby była jasność, Zosia Bartkiewicz była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do tego była radną Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku. Ona jak była tą radną w Świdniku, to chodziła i się awanturowała o mieszkanie, chodziła i awanturowała się o zasiłki. W momencie, kiedy ona miała przekonanie, że coś jest słuszne, to była bardzo zdeterminowana, żeby cel osiągnąć. Jak ona miała coś do powiedzenia, to tą swoją prawdę potrafiła wykrzyczeć w sposób nie do zablokowania. O tak. Wokół niej gromadzili się ludzie, którzy zastanawiali się, co robić. No proszę sobie wyobrazić halę, na której pracuje, nie wiem, pewnie kilkuset ludzi. którzy nie pracują, tylko chodzą i naradzają się, tak, pogadują gdzieś. No i nad tym wszystkim góruje głos pani Zosi, która krzyczy strajk, bo ceny rosną, bo telewizja kłamie. O, takie wszystko po kolei, no. Za nią natychmiast stanęli inni liczący się na jedynce pracownicy. W Świdniku wtedy, dzisiaj to jest trochę inaczej, decydujące znaczenie miała praca w hali numer 1. I ta hala numer 1 po kilku godzinach cała stała.
Bardzo dobrze, że zadzwoniłyśmy do pana Wojciecha Smolińskiego, ponieważ to pokazuje, że to mężczyzna jakby krzyknął, że strajkujemy jako pierwszy, ale dopiero po tym, jak pani Zofia powiedziała tak, to jest słuszna decyzja, reszta osób podążyła za nią i przystąpiła do strajku. Właśnie taka trochę krzykliwość, którą nazwał pan Wojciech, sprawiła, że pani Zofia miała taką siłę przebicia. I mi się wydaje, że to też jest ważne, żeby nie odbierać kobietom głosu. Tak, my możemy być czasami krzykliwe, ale to dobrze, bo to znaczy, że mamy coś do powiedzenia, że mamy swoje zdanie. I wcale mnie to nie dziwi, że tutaj następuje takie połączenie jakby postaci pani Zofii, że z jednej strony ona się zapisała do partii, a z drugiej strony miała bardzo silne takie poczucie sprawiedliwości społecznej. Dla mnie to w ogóle się nie wyklucza i to też mi to pokazuje, żeby nie oceniać zbyt pochopnie. Narracje nie są zero-jedynkowe, że to nie jest tak albo-albo. Albo należysz do partii komunistycznej, albo jesteś w opozycji. A bycie porządnym człowiekiem no jakby nie zależy do końca od tego, pod jakimi barwami występujemy. Pani Wanda, która też jest jedną z narratorek, też należała do partii i to był sposób na funkcjonowanie w rzeczywistości PRL-u.
Nie ma laboratorium u nas w domu. To jest wieś.
Opowiadała mi swoją historię związaną z jej zaangażowaniem w strajki lipcowe w 1980 roku. U niej w domu pod Lublinem.
Ja byłam działaczką w fabryce samochodów. Zresztą, kto był kierownikiem, a ja byłam kierownikiem zmiany w ośrodku, musiał należeć do partii. Ja nie byłam w dziale produkcyjnym, byłam w biurowcu. W biurowcu nie było możliwości, żeby się zebrać, takich jak wśród robotników, bo tam jednak jest 1000, 1500 pracowników, oni mają śniadania, zbiera się ich po kilkadziesiąt osób w poszczególnych grupach. To robotnicy stanęli. Stanowili trzon protestu. Kobiety, mężczyźni, ale robotnicy w wydziałach. Może dlatego, że oni jednak ciężko pracowali i najbardziej odczuwali to. Nazwaliśmy to drugą wiosną ludów. Myśmy tak nazwali. Słuchajcie, jesteśmy świadkami drugiej wiosny ludów. No to teraz wreszcie, może wreszcie coś się zmieni. Ja sama nie wyszłam, żeby tam, po prostu ja byłam na początku słuchaczem, jak gdyby, co mówią robotnicy. Byłam słuchaczem, popierałam ich, bo sama doświadczyłam jako matka trudności. Ja wie, Boże kochany, nie mam co jeść. Moja mama staje o godzinie 2 w nocy, przychodzi tam od siebie ze swojego domu, staje w kolejkę, żeby tym dzieciom cokolwiek kupić. Dziecko parę razy stawało w kolejkę, żeby pół kostki masła dostać. Było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Mało tego, była niesamowita podwyżka. Słynne słowa, to nic, że szynka zdrożała, ale parowozy potaniały. I później każdy komentarz, no tylko parowozu się nie da w plasterki na chleb pokroić. Natomiast nie pamiętam, żeby ze sztandaru ludu można było wyczytać, że gdzieś tam rozpoczęły się strajki. I widziałam tą, taką bym powiedziała, propagandę, która była no, po prostu nie do zaakceptowania.
Szanowny towarzyszu, pierwszy sekretarzu, koleżanki i koledzy, szanowni goście. Studencką akcją Hełm 80 nawiązujemy do najlepszych tradycji młodzieży polskiej, która w walce i pracy urzeczywistniała ideę Manifestu Lipcowego.
Ja wierzę głęboko, że młodzież akademicka będzie skutecznie i ofensywnie upowszechniać nasze narodowe i nasze społeczne racje. Chciałbym wam, moi drodzy, na zakończenie życzyć udanych wakacji, powodzenia w waszej społecznie pożytecznej pracy. Wy reprezentujecie to, co dotyczy przyszłości Polski.
I one też opowiadały to, że media takie rządowe, oficjalne są bardzo upolitycznione i jakby niezależnie, czy jest to czas PRL-u, czy III Rzeczpospolitej, naiwnością jest myśleć, że mogłoby być inaczej. Więc ta wielka historia przeplata się z tym dniem codziennym. Więc czuję się bardzo zainspirowana, czuję sens tego działania, którego się podjęłyśmy. Czy bycie kobietą mogło przeszkadzać w przystępowaniu do strajków? Oczywiście, że tak. Pani Wanda powiedziała mi, że przez to, że no mąż tak jakby nie pozwolił jej pojechać na wybrzeże, to ona nie pojechała na zjazd Solidarności, czego bardzo żałuję. Z kolei pani Basia powiedziała mi, że nie zostawała dłużej w swoim zakładzie pracy. Tak jak wielu pracowników innych, po prostu no, zostawało w pracy, jakby to był strajk taki okupacyjny. A ona od razu biegła do domu, bo miała tam małe dziecko i swoją mamę, która się opiekowała dzieckiem. Przede wszystkim ona się bała, permanentny strach o bezpieczeństwo swoje i swojej córki. I to jest głos pani Barbary.
Myśmy się naprawdę bali, że będzie wojna, że wkroczą nasi przyjaciele ze wschodniej granicy i że tu spacyfikują sprawę całkiem zwyczajnie, że będzie jak w Czechosłowacji albo jak na Węgrzech w 1956 roku. Naprawdę myśleliśmy, że tak się może zdarzyć. Pamiętam ten strach. Nie poszłam do pracy, bo wiedziałam, że moje dziecko jest chore, bo całą noc nie spała. Mieliśmy przychodnie na Młodzieżowej na osiedlu Kruczkowskiego. Poszłyśmy, to ja tę drogę i ten powrót to wspominam jak naprawdę golgotę, bo dziecko miało chyba wysoką temperaturę i musiałam ją nieść albo z przodu, albo z tyłu, no na pewno ponad pół kilometra, bliżej kilometra niż połowy kilometra. Ona zawsze była bardzo wysoka. Pamiętam, jak mi się jej nóżki obijały pod kolanami, a jestem wysoka, mam 170 wzrostu. Nie było tak jak teraz, że wyciągam telefon, dzwonię i przyjeżdża pan taksówkarz i jadę do domu. Ja wiem, że miałam wtedy dużo mniej lat, ale to było naprawdę koszmarne. Siłę mam fizyczną taką sobie. No ale trzeba było sobie poradzić. No i sobie poradziłam.
To są takie no, dramatyczne właściwie momenty, gdzie trzeba szukać pomocy, a właściwie nie ma znikąd pomocy. Właśnie ta niepewność, jakby w każdej z tych opowieści kobiet, z którymi rozmawiałam, przewija się ten aspekt niepewności i braku poczucia, że wszystko będzie dobrze. I one też opowiadały to, że na przykład nie wiedziały, czy będzie praca, czy będą miały co jeść, za co żyć. Proszę sobie wyobrazić, że jednego dnia człowiek dostaje wypłatę, za tę wypłatę praktycznie już nic nie może sobie kupić. Nielegalny jest obrót walutą. Papier toaletowy był absolutnym luksusem. Powszechne w użyciu były gazety. Kwitł czarny rynek mięsny. I ten kawałek mięsa właściwie w tym bufecie pracowniczym był takim ostatnim punktem godności pracownika. I ja teraz też bardziej rozumiem, dlaczego obecnie jedzenie mięsa wydaje się takie ekskluzywne, że to faktycznie było coś, do czego ludzie dążyli, czego ludzie pragnęli, po prostu mieć kawałek wieprzowiny na talerzu. To było takie symboliczne. Jakby trzeba pamiętać, że to nie chodziło o kotleta, to chodziło o godność ludzką, o szacunek do pracy, o możliwość zapewnienia sobie i swojej rodzinie właśnie godnych warunków do życia.
Mam pelargonie przepiękne.
Panią Zofię z kolei spotkałam i nagrywałam w jej salonie. Pokazała mi swój ogródek, swoje piękne pelargonie i surfinie. A później zaczęłyśmy rozmawiać właśnie na temat tego, jak wyglądało lato w 1980 roku.
To było coś pięknego. Proszę, siadamy. My kobiety mamy w sobie dużo siły. No, że myśmy miały bardzo pozytywną rolę w tym wszystkim. Chociażby ze względu na to, że no przecież człowiek musi jeść. W lipcu 80 roku pracowałam na stołówce. Ludzie strajkowali tu, tam, podwyższali pensje, a my jak to na stołówce. Wydawało się ludziom, że jak na stołówce się pracuje, to już się je, to już się wynosi do domu. Tymczasem, owszem, tam można było zjeść, nie? Ale nie na przesady. Mogłam się najeść kartofli z sosem, za przeproszeniem. Mogłam sobie wziąć więcej zupy, czy tam czegoś, co zostawało. Ale bywało tak, że jak był gulasz albo bigos, to tam brakuje dawać wszystko ze swoich menaszek. Kto nie wyniósł jeszcze do domu, to oddawać. I oddawałyśmy bigo z menaszek, wybierałyśmy, bo brakowało na salę. Był taki czas, że przychodziło nawet do 1000 osób, stołowało się. I chodźcie, strajk robimy dzisiaj. No i posiadałyśmy wszystkie takie razem, posiadałyśmy taka ławka, była długa. Nie będzie dzisiaj obiadu, ale tam kotły się gotuje, bo nastawione wszystko rano. Kierowniczka się tam wścieka, że co, jak to obiadu nie będzie. A my to byliśmy kobiety takie, jak to się mówi, nie w ciemiewite. Razem wszystkie jedna przy drugiej. No i strajkujemy, no co? No i w końcu przychodzi decyzja, tam która godzina była, 11 już chyba, dostaniecie podwyżkę, bierzcie się za robotę, dostaniecie podwyżkę. Wywalczyłyśmy swoje.
Im więcej się spotykamy, im dłużej rozmawiamy, tym bardziej sobie uświadamiają, że to, co one mają do powiedzenia, ma znaczenie, że to jest ciekawe, że to jest ważne, że nawet taka wydawałoby się błaha sytuacja, jak odmówienie zrobienia obiadów w stołówce pracowniczej, że to miało znaczenie, że to wszystko ma znaczenie, bo przecież jeżeli mężczyźni strajkowali, to najczęściej mieli jakieś żony, partnerki, które dbały o to, żeby mieli chociaż te kanapki do pracy. Więc myślę, że o tym też należy pamiętać. W szczególności, że bardzo łatwo jest tak strywializować taką rolę innych osób, które pomagają właśnie w walce tym osobom, które są na pierwszej linii frontu. I ta solidarność, to, że wszystkie zakłady, które mogły przystąpić, przystąpiły, to sprawiło, że ten wpływ tego zrywu był tak istotny, że to nie były pojedyncze miejsca, pojedyncze osoby, tylko naprawdę taka fala, która się przelała od Świdnika po Lublin, a później na całą Polskę, aż po Wybrzeże, finalnie sprawiła, że nastąpiły zmiany ustrojowe i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w tym miejscu historii.
Narzekała, to byłoby to wielką niesprawiedliwością. Ja do dzisiaj mam tamte stare znajomości i wiem, że mogę liczyć na sąsiadów.
I teraz mam 72 lata. Mam emeryturę, taką jaką mam. Niedużo. Cieszę się z tego. No i pracuję.
No, jak panie tu widzą, dobrze mi się dzieje, bo mam dom. Mam emeryturę. a za swoją pracę wieloletnią i dobre zarobki wtedy, ta emerytura mi wystarcza. Natomiast jak obserwuję z okresu swego życia, to jest niebezpieczne, bym powiedziała, zajęcie, polityka. Bardzo niebezpieczne. Władza deprawuje. Ja to twierdzę. Na przestrzeni całego mojego życia widzę to, obserwuję i twierdzę. Władza deprawuje. Przeważnie jest interes prywatny. I dla siebie się wszystko ciągnie. I dla swoich najbliższych, którzy nam pomagają. Jest to przykre, ale ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek dla idei jakiejś i dla dobra narodu walczył. Od tamtego czasu takiego nie spotkałam.
Te panie, te moje narratorki, pani Wanda, pani Barbara, pani Zofia, z którymi rozmawiałam, że ich opowieści zostaną we mnie na zawsze. Kiedy chodzę po mieście, kiedy chodzę po Lublinie, też mam takie poczucie, że to nie jest tylko ten bruk, po którym ja chodzę, ale po tym bruku, czy chodniku, czy kostce chodziły moje poprzedniczki, kobiety, które uczestniczyły w strajkach. To jest nasza wspólna historia, to nie jest tylko moja historia, to jest historia Lublina, lublinianek i Polski, że kobiety także walczyły na różnych frontach właśnie o to, żebyśmy my mogli żyć w wolnym kraju.